pomysłowy. Włodzimierz.
Oto jest pytanie, jak radzi sobie świat naukowy w czasach pandemii i teraz też wojny. Dzień dobry, pani Monika.
Dzień dobry. Pandemia trochę zamroziła świat nauki, zwłaszcza te początkowe miesiące były trudne. W moim przypadku to było kilka wyjazdów naukowych, które były zaplanowane.
No, pani świat nauki jest gdzieś tam bardzo daleko.
Tak, częściowo jest daleko. I
najczęściej w Ameryce Środkowej.
Najczęściej akurat pierwszy wyjazd, który był zablokowany, to był wyjazd na Tajwan, na wielką konferencję storczykową, na którą wszyscy marzyliśmy pojechać. No i niestety to był luty, marzec, czyli dosłownie początki pandemii. Jeszcze wszyscy myśleliśmy, że może się przesunie ta konferencja, natomiast została koniec końców odwołana.
A to 2 lata temu, tak?
Dokładnie. Później jakieś granty naukowe, które również mieliśmy z wyjazdami, no niestety musiały zostać przesunięte. Pamiętam w ogóle na samym początku, to jak miałam wyjazd do Gwatemali na właśnie badania terenowe, wszystko było przygotowane, zespół przygotowany. Nie wiedzieliśmy, jak rządy podejdą do pandemii, więc ciągle przesuwaliśmy ten wyjazd o tydzień, o 2 tygodnie. Tak przez dobre 3-4 miesiące, więc zdecydowanie było to utrudnienie. Jeżeli chodzi z kolei o wojnę, to przynajmniej na naszym takim poziomie lokalnym tego jeszcze nie czuć. Nie mamy współprac za bardzo ani ze stroną ukraińską, ani rosyjską, także...
Bo ten ostatni wyjazd do Gwatemali, to on właściwie zakończył się niedawno.
Niedawno, na tyle niedawno, że wróciłam, a następnego dnia wybuchła wojna właśnie. Także wróciłam tak bardzo, od razu miałam reality check i cała ta sytuacja rozgorzała. Śmieliśmy się z moim partnerem, czy na pewno dobrze, że wróciłam, czy może trzeba było jednak przesunąć ten powrót do Polski.
No i tam doszło do odkrycia nowego storczyka.
Tam doszło do odkrycia więcej niż jednego storczyka. Przywiozłam 3 czy 4 nawet nowe gatunki. One jeszcze nie są opisane. To, co pan nawiązuje, to jest z kolei storczyk z Ekwadoru, który niedawno opisaliśmy. Tak jest. W ostatnich latach ja się skupiłam bardziej na Gwatemali i na poznawaniu flory tamtego obszaru. Natomiast swoją w ogóle naukową przygodę z badaniami terenowymi faktycznie zaczęłam od Ekwadoru i Kolumbii.
Zanim zaczniemy jednak opowieść o storczykach, chciałem zadać takie standardowe dziennikarskie pytanie. Pani Moniko, pani doktor, czy pani się nie boi jeździć do tej Gwatemali gdzieś tam w jakiś wielki burz?
Na początku może bym się bała, natomiast mój pierwszy wyjazd miał miejsce w 2017 roku. Był bardziej tak ze szczęścia niż z rozumu, bo trafiłam na straszliwie duży błąd cenowy linii lotniczych i bilety z Amsterdamu do Gwatemali kosztowały w 2 strony 800 zł. To jest tak około 1/4 ceny obecnie.
Na szczęściara.
Dokładnie. Ja tak myślałam, że oni mi odwołają ten lot, natomiast jak przyszedł tydzień przed wylotem, okazało się, że nie jest odwołany i musiałam trochę się zmierzyć z tym, co zrobiłam. Taki było, no dobra, kupiłam bilet, ale co teraz? Na szczęście ja już znałam współpracownika, tutaj profesora Szlachetko, który jest Gwatemalczykiem, także napisałam do niego, że będę wtedy i wtedy i czy możemy coś zrobić w terenie, jakoś poszaleć. I na szczęście przyjął mnie. Ta pierwsza podróż, to ja nie miałam się nawet czego bać, bo ja byłam trochę jak paczka pocztowa, odebrana z lotniska przez rodzinę tego współpracownika. Z nimi mieszkałam przez pierwszy tydzień, więc mogłam poznać, jak taka rodzina gwatemalska funkcjonuje. Później byłam przekazana do busa razem z reprezentacją z Ameryki, która kilka dni później doleciała i przetransportowani byliśmy na kongres botaniczny do miejscowości Coban. To jest około 5 godzin samochodem w głąb kraju ze stolicy Gwatemali. I tam młoda dziewczyna i no bardzo się przyjęli tym, że mają Polkę tutaj w miejscowości, która no tak relatywnie uznawana jest za dość niebezpieczną. I ja nawet, muszę Państwu powiedzieć, nie byłam, na tyle nie byłam wolna, że jak wyszłam poczekać na transport przed bramę hotelu, okazało się, że pracownicy hotelu przez 30 minut mnie szukali, bo się bali, że ktoś mnie porwał. Także no tutaj faktycznie ten, i na tyle byłam jeszcze niedoświadczona i naiwna, że nawet wracając sama, jak miałam dzień wolny, zgubiłam się. I było już dość, zaczynało się ściemniać. Tam w Gwatemali to jest trochę jakby ktoś wyłączył światło. Przechodzi godzina 18 i robi się ciemno. I faktycznie później, jak już nabrałam doświadczenia przez te kilka lat podróży, no to powiem szczerze, że nikt mnie tam nie okradł, co najmniej to było moje duże szczęście. Tutaj też chciałabym Państwa uczulić, że Gwatemala jest pięknym krajem. Ludzie są niesamowici, kultura jest niezwykle bogata, natomiast jest to kraj niebezpieczny. Jeżeli nawet słyszycie od znajomych, że ktoś był przez tydzień czy przez dwa tygodnie i nic się nie stało, to to jest szczęście tej osoby. Niestety tam trzeba się nauczyć żyć z ryzykiem. Ja jadąc do Gwatemali mam zawsze dodatkowy telefon gdzieś tam w plecaku, bo zdarzają się niestety rabunki i to nawet do tego stopnia, że mojego narzeczonego okradziono w samochodzie. Ktoś zobaczył światło telefonu, zastukał w szybę bronią, no i wtedy wiadomo, że trzeba oddać. Więc jak podróżujemy w te rejony świata, to naprawdę trzeba tak ze zdrowym rozsądkiem, nie bać się, no bo to oczywiście to nie o to chodzi, natomiast tak pamiętać, że obwieszoną klejnotami na ulicę to raczej tak nie wychodzimy.
Ale są jeszcze niebezpieczeństwa, tak się wydaje, mi laikowi, no w tym lesie.
W lesie są niebezpieczeństwa, natomiast tylko w niektórych rejonach. W rejonach ruin Tikal, czyli to są te ruiny Majów, faktycznie występują pumy. Dużo węży, to jest rejon bardzo tropikalny, bo tutaj też muszę wyjaśnić, że Gwatemala, mimo tego, że jest znacznie mniejsza niż Polska, ona ma 12 tak zwanych ekozon. Czyli na terenie Gwatemali znajdą Państwo lasy deszczowe, tropikalne, tak jak na przykład w Tikal, również tereny takie pustynno-sawannowe, gdzie mamy kaktusy, to no prawie że preriowe takie klimaty, ale też w miejscowości wspomnianej Koban na przykład jest zimno. I tak jak wszyscy zawsze myślą, że w tropikach jest ten gorąco, w życiu nie zmarzłam bardziej niż w tropikach. W Polsce żadna zima aż tak nie była. Oni nie mają ogrzewania w domu. Jak pierwszy raz wylądowałam w Koban, to pokój ogrzewałam prysznicem. Puszczałam wodę wrzącą z prysznica i tą parą wodną starałam się ogrzać, więc faktycznie, jeżeli myślicie, że się jeździ w tropiki, żeby się wygrzać, no to nie zawsze. Ale akurat właśnie w tej miejscowości, w departamencie Petén, gdzie są ruiny Tikal, jest bardzo duża wilgotność, dużo owadów. Można zarazić się malarią, więc też trzeba używać repelentów. Węże jak najbardziej. Zresztą na terenie praktycznie całej Gwatemali z wężami trzeba uważać. Ja na szczęście nigdy nie spotkałam, natomiast zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, żeby uważać, gdzie się staje. Pająki, no całkiem spore.
No niezłe rekomendacje.
Niezłe, ale to też jest, jeżeli ktoś chce się poczuć trochę jak Indiana Jones, to jak najbardziej jest to dobre miejsce.
To pani tak lubi?
Lubię, chociaż...
To chyba nie tylko jeździ tam pani dla storczyków i po storczyki, ale też dla tej przygody.
Ja się zawsze śmieję, że po mnie nie widać, bo mam zawsze zrobione paznokcie i makijaż i nikt mi nie wierzy, że jeżdżę w jakieś busze. To jest taka adrenalina. To jest niesamowite, jak można oglądać te rośliny, o których się uczy i uczy się innych w naturalnym środowisku. Te, które my hodujemy w doniczkach, tam rosną jak chwasty. To jest zupełnie inny świat i póki się wie, czego spodziewać, jakiej rośliny na przykład nie dotknąć, bo poparzy rękę, jak się dotknie, to myślę, że aż tak tragicznie nie jest.
No to jak wygląda tam współpraca i pani praca tam daleko i tutaj blisko w Polsce? Jeżeli pani pozwoli, porozmawiamy za kilka minut.
Pomysłowy Włodzimierz.
Pani doktor jeździ do Ameryki Środkowej i szuka tam nowych storczyków, tak?
Tak jest. Szukam storczyków, ale nie tylko. Tak w ostatnich latach staram się skupić nie tylko na opisywaniu nowych gatunków, ale również poznawaniu ich biologii. W związku z czym bardzo zintensyfikowałam badania nad biologią zapylania. Z takich ciekawych odkryć, które przywiozłam z Gwatemali, było udowodnienie na przykład, że jeden z gatunków w obrębie pewnego tam rodzaju storczyków, akurat chodzi o rodzaj Ornithidium, jest zapylany przez kolibry. I to jest o tyle ciekawe, że przez dobre 40-50 lat było to cytowane w publikacjach, natomiast nikt nigdy nie opisał tego i nie miał takiego twardego dowodu w ręce. Mi się udało zaobserwować właśnie, jak koliber zapyla ten kwiat. Teraz z zespołem opisaliśmy to i publikacja myślę, że na dniach się ukaże.
A to było takie trudne?
To było trudne, bo niestety badania nad zapylaczami są bardzo długotrwałe. Musimy czekać, aż łaskawie owad czy koliber zdecyduje się frunąć do tego konkretnego kwiatu, przy którym my czekamy z całym sprzętem, z kamerą czy aparatem. Także jesteśmy trochę zdani na łaskę insekta albo na łaskę ptaka. I niestety to też jest bardzo utrudnione, bo to są badania, które są zwykle limitowane czasowo. Jeszcze nie mieszkam w Gwatemali, w związku z czym muszę się zmieścić w ten okres, kiedy tam jestem. Zwykle na badania przeznaczam około 2 tygodni, reszta czasu to jest taki trochę czas dla mnie na zwiedzenie trochę Gwatemali i spędzenie czasu ze znajomymi.
Przepraszam, ale z mojego punktu widzenia laika to wygląda tak, że przecież gdy ja pójdę na łąkę, no to tam pełno zapylaczy kręci się, pełno owadów kręci się nad kwiatami.
Tak, tylko jeszcze jakby laik spróbował zrobić zdjęcie, to zrozumie naukowca, że niestety to nie jest tak, że owad sobie ładnie poczeka i powiemy mu zapozuj i on wtedy zapozuje. Bardzo wiele zdjęć jest niestety nieostrych, nie nadaje się do publikacji, nie widać na przykład transferu pyłku w przypadku storczykowatych pyłkowin.
A to muszą być aż tak ostre zdjęcia, tak?
To muszą być ostre, musi być w przypadku owadów, jeżeli chcemy opierać się tylko na identyfikacji ze zdjęcia, zdjęcie musi być idealne.
A swoją drogą to te zachowania i zwyczaje miłosne storczyków, to może być duża opowieść gdzieś taka na granicy przyzwoitości.
No zdecydowanie. Wiele storczyków potrafi oszukiwać swoich zapylaczy albo udają na przykład samice danego owada i wtedy to jest zjawisko pseudokopulacji. Taki owad myśli, że właśnie widzi samicę, podfruwa, usiłuje kopulować z warszką. To jest jeden z płatków przekształcony u storczykowatych. No ale to nie jest samica jego gatunku i on jest obdarzony przez kwiat w trakcie tego procesu pyłkowiną, którą przenosi na następny kwiat, z którym ponownie usiłuje kopulować.
A pani się temu nieprzyzwoicie przygląda.
I nawet robię zdjęcia. Także faktycznie, jeżeli chodzi o storczyki, to zapylanie jest niezwykle ciekawym aspektem. Sposób, w jaki wykształciło one przystosowanie, na przykład imitując zapach grzyba, i wtedy na przykład zwabiają mrówki. Bardzo wiele związków jest jeszcze nieodkrytych, które storczykowate produkują.
Mrówki też zapylają storczyki?
Są takie doniesienia, że albo zapylają, natomiast na pewno żyją w swojego rodzaju symbiozie z niektórymi gatunkami.
To znaczy, że jest coś do odkrycia?
Zdecydowanie to jest bardzo niepoznany niestety aspekt, właśnie ze względu na te trudy badań w tropikach. Na miejscu, w przypadku Gwatemali niewiele naukowców się tym zajmuje, znam dosłownie garstkę. No a żeby pozyskać fundusze i udowodnić, że nasze badania Polaków w Gwatemali mają sens, czy w ogóle w Ameryce Południowej, czy w jakikolwiek rejonie tropikalnym, no jest bardzo trudno, bo zawsze dostajemy pytanie, dlaczego polski podatnik ma płacić za wakacje naukowca.
I jak brzmi odpowiedź?
Odpowiedź jest trudna, bo ja rozumiem taki, że to może tak się wydawać, że my tam jedziemy na wakacje, natomiast my naprawdę prowadzimy badania naukowe, poznajemy, opisujemy procesy, które wcześniej nie były znane nikomu na świecie. I to jest taka wartość dodana, to są badania podstawowe. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to tak bardzo chcemy, żeby wszystko miało swój jakiś aspekt praktyczny, że możemy wykorzystać. I myślę, że tutaj też jest taki potencjał. Prowadziłam badania na substancjach, które są produkowane przez kwiaty niektórych storczykowatych i okazuje się, że na przykład tam są jakieś związki, które mogą działać bakteriobójczo czy patogenobójczo. Także jakiś tam potencjał niewykorzystany jest. Myślę, że jest nawet większy niż nam się wydaje. Kilka prac się nawet ostatnio ukazało, które jak gdyby zbierają tą wiedzę i może nam mamy ten przysłowiowy lek na raka, może faktycznie w storczykach. My tego nie wiemy i nie będziemy wiedzieli, póki my po prostu nie zbadamy, nie poznamy różnorodności.
Ale rozumiem, że największą ambicją jest znalezienie nowej odmiany, nowego gatunku.
To jest taka ambicja, żeby troszkę, wydaje mi się, połechtać swojego. Mm-hmm. Na pewno to jest...
Otóż ten kwiat jest taka tradycja, można nazwać swoim imieniem i nazwiskiem.
Swoim się nie praktykuje, bo to już chyba by było za bardzo łechtanie swojego ego, natomiast jakiejś ważnej osoby, bliskiej osoby, na przykład z rodziny, to się faktycznie zdarza.
A dlaczego to opisywanie tych nowych gatunków trwa tak długo? Pani powiedziała, że ten kwiat z Ekwadoru, tak? Nowy storczyk z Ekwadoru, znaleziony, nie wiem, tam 2-3 lata temu, tak?
Nawet nie. On był pierwszy raz zebrany z terenu w 2003 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
Został dopiero teraz opisany.
Bo niestety opis nowego gatunku to jest taki wierzchołek góry lodowej. Żeby wiedzieć, że mamy do czynienia z nowym taksonem, musimy przebadać wszystkie gatunki spokrewnione, żeby wiedzieć, że to nie jest po prostu coś, co już jest opisane. Musimy przebadać arkusze zielnikowe. W zielnikach znajdują się takie okazy, które mówi się o nich okaz typ. To jest jak gdyby wzorzec dla całego gatunku. Nie ma tak łatwo z tym badaniem zielników, ponieważ zwykle są one rozlokowane w różnych rejonach świata, więc to też wiąże się z tym, że trzeba najpierw sporo pojeździć, żeby być specjalistą w danej grupie i dopiero wtedy możemy mówić o właśnie odkryciu nowego gatunku. Natomiast w tym przypadku no, duży był problem, bo to był gatunek, który był wprowadzony komercyjnie pod inną nazwą. Ktoś zebrał, zaniósł do hodowli w Ekwadorze i wtedy popatrzyli i mówi, dobrze, to jest Maxillaria sanderiana, a nazwiemy ją yellow. Kwiat jest żółty. I właśnie takie przeoczenia sprawiają, że no, ciężko naukowcom, musielibyśmy śledzić ofertę tych wszystkich małych, bo tutaj na szczęście to jest firma światowa, ale jest bardzo wiele hodowli, gdzie jest tylko taki... Informacja lokalna, jak się zapyta jakiejś osoby z danego państwa, czy wiesz, czy ktoś ma taki, a taki kwiat, no to się dostanie nazwisko.
To rozumiem, nowych storczyków nie szuka się tylko gdzieś tam w lesie, ale też można znaleźć w ogrodnictwie.
Jak najbardziej. No, te osoby, które mieszkają na miejscu, mają tą przewagę czasową, o której wspominałam. Dla nich to jest spacer. Praktycznie. Wyjście tak jak u nas do Lasu Oliwskiego, to dla nich jest tak wyjście w dżunglę. Więc oni mają procentowo nawet, statystycznie znacznie większe szanse na znalezienie nowego gatunku niż ktoś, kto tam przybywa.
No tylko muszą mieć tę wiedzę.
Oni zwykle nie mają wiedzy, oni mają szczęście. Oni zbierają, a później jak dowiadują się, że ktoś na przykład przyjeżdża, to kto się zna na storczykach, to pokazują, czy idą nawet na uniwersytety u siebie i pokazują specjalistom. I tam zdarza się, że jest nowy gatunek. Nie zawsze oczywiście, natomiast jest to na takiej zasadzie.
To ile może być jeszcze tych nowych gatunków?
Masa. Mówi się, że opisanych gatunków storczykowatych jest około 20 tysięcy. To są takie najbardziej ostrożne dane.
Bo my z naszych sklepów znamy tam Phalaenopsis, to raz, potem może jeszcze jakieś 2 gatunki.
Tak jest. Więc to 20 tysięcy to jest takie ostrożne, bardziej optymistyczne i takie bliżej realnej liczby to jest około 30 tysięcy. Natomiast szacujemy, że to może być nawet 40 tysięcy.
No to ogrom.
I to, co my znamy teraz, w ogóle oferta storczyków nawet w sklepach jest znacznie, znacznie szersza niż kiedyś, bo faktycznie taki, jak ktoś usłyszy słowo storczyk, to widzi właśnie ten Phalaenopsis.
Duże, białe płatki. Najczęściej
tak
białe, mogą być różowe.
Białe, różowe, żółte w tej chwili hodowcy i osoby, które produkują, mogą szaleć, jak im się podoba, praktycznie bez ograniczeń. Natomiast coraz więcej nawet w tych popularnych sieciówkach jest mniej takich oczywistych storczyków, a te rośliny kolekcjonerskie to też no jest ogrom gatunków, które jest sprowadzane.
I stąd też te pani kontakty z tym rynkiem storczykowym, tak?
To się zaczęło zupełnie niewinnie, ponieważ byłam w towarzystwie storczykowym na całym swoim początku kariery jeszcze jako studentka i zorganizowaliśmy wyjazd na wystawę storczyków do Drezna. To jest największa tego typu impreza. Tam poznałam właśnie osoby, które zajmują się sprzedażą. Tam przyjeżdżają wystawcy z całego świata. Właśnie Azja, Ameryka Południowa, Centralna. I tak to się zaczęło. Złapaliśmy jakiś kontakt. Jeździłam tam praktycznie do czasu pandemii co roku, chyba nie ominęłam żadnego przez dobre 5-6 lat. Natomiast później też przyszedł etap, że tutaj z Kasią Janiszewską zdecydowałyśmy się zorganizować wystawy w Sopocie. I to już w ogóle zacieśniło kontakty, bo niejako zmusiło mnie trochę do wyjścia z inicjatywą i przejścia z tego takiego poziomu cześć na wystawie do faktycznego kontaktu i rozwinięcia takiej znajomości bardziej opartej na przyjaźni i tak właśnie było w przypadku tego Storczyka opisanego z Gwatemali. Myśmy to dostali od firmy Equagenera. Od Alexa Porti, który jest współwłaścicielem, a z którym ja się przyjaźnię już od dobrych kilku lat. I dosłownie tak już zdradzając kuluary, rozmawiając akurat na jednej ze storczykowych imprez w Niemczech, tak zaczęłam temat przy piwie. Mówię, Alex, wiem, że masz taki storczyk, bo widziałam. Ja ci mówię, że to nie jest ten gatunek, który wy podajecie, że to jest. No i on mówi, Monika, ja ci wyślę skrzynkę kwitnących. Będziesz miała za 2 dni, tylko wrócę do domu i opisuj. No i tak się zaczęło i ta współpraca jest kontynuowana i mam nadzieję, że zaowocuje w przyszłości tym, że będę mogła pojechać do nich, do Ekwadoru. Oni mają niesamowite hodowle. To jest naprawdę największa firma. Mają przynajmniej 4 lokalizacje, w których hodują storczyki. Także zaproszenie mam z ich strony, tylko jeszcze muszę zebrać fundusze.
Może się uda po opisaniu tych 3 nowych gatunków teraz przywiezionych z ostatniej wyprawy z Gwatemali.
Ja w procesie pozyskiwania środków jestem praktycznie non-stop. Wynajduję jakieś małe granty, większe granty, także no mam nadzieję, że ten dziwny 2022 rok będzie sprzyjał jakiejś tam większemu szczęściu.
To życzę powodzenia, a jeżeli interesuje Państwa świat storczyków, to Pani Monika w czwartek, tak? Ma wykład.
Tak jest.
Wykład, opowieść.
Zostałam zaproszona, żeby opowiedzieć trochę dokładniej o Gwatemali i to spotkanie odbędzie się w Ratuszu Kultury w Oliwie o 17:00. Generalnie obowiązują zapisy do programu, natomiast ta moja konkretna prelekcja będzie tak otwarta dla publiczności, także jeżeli jakaś dziewczyna myśli, co ze sobą zrobić, bo to jest program tutorski, coachingowy i chciałaby posłuchać, jak zawodowo wyglądały moje początki i jak to się stało, że można powiedzieć skończyłam na uniwersytecie z tytułem doktora, to serdecznie zapraszam. Oliwski Ratusz Kultury o 17:00 w czwartek.
Doktor Monika Lipińska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.